Fala, Panu Bogu. Chciałbym zacząć dobrze i skończyć dobrze. Może zacznę od tego, chcę was uprzedzić, że dzisiaj będziemy mieli dzień zagadek. Pierwsza taka zagadka. Obiecuję jedną podpowiedź dla was, to abyście zgadnęli, z której księgi, z której księgi będę czytał.
Tak, teraz mamy
zgadnąć? Tak. No, szanse są duże, no. Mogę podać i słowo klucz. Synu Człowieczym. Zachiela. Kto powiedział Zachiela? Zgadza się. To jest takie słowo kluczowe, powtarza się najczęściej w księdze Ezechiela. A dlaczego przyszło mi do głowy takie rozpoczęcie? To będziemy czytać księgę 17, księgi Ezechiela. Aha, mam jeszcze jedną zagadkę. Kto dzisiaj będzie mówił świadectwo? To było zbyt proste. 17 rozdział Księgi Ezechiela. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu Człowieczy, ułóż zagadkę i opowiedz domu izraelskiemu przypowieść i mów. Tak mówi Wszechmocny Pan. Na Liban przyleciał duży orzeł o dużych skrzydłach i długich piórach, o bujnym, strym upierzeniu i zerwał wierzchołek cedru. Ułamał szczytową jego gałąź i zaniósł do ziemi kupców i zasadził w mieście handlarzy. Potem wziął z tej ziemi latorość i zasadził ją na urodzajnym polu, umieścił ją w szuwarach nadbrzeżnych jako latorość nad obfitymi wodami, aby się rozwinęła w bujny krzew winny, choć nisko wyrośnięty, z kałązkami zwróconymi ku niemu, z korzeniami tuż pod nim. I tak stał się krzewem winnym, rozgałęził się i wypuścił pędy. Lecz był inny duży orzeł, o dużych skrzydłach i gęstym upierzeniu, a oto ów krzew winny zwrócił swoje korzenie ku niemu i do niego wyciągnął swoje gałązki, aby mu dać więcej wody niż grządka, na której był zasadzony. A był przecież zasadzony na dobrej ziemi, nad obfitymi wodami, aby móc wypuścić gałązki i wydawać owoc i być szlachetnym krzewem winnym. Mów więc, tak mówi Wszechmocny Pan. Czy mu się to uda? Czy nie wyrwie on jego korzeni, nie oberwie jego owoców, także usną wszystkie jego listki, które wypuści, i nie będzie trzeba wielkiego ramienia, nielicznego ludu, aby go wyrwać z korzeniami? Oto jest zasadzony. Czy to się uda? Czy nie usnie całkiem, gdy go dotnie wiatr wschodni? Usnie na grządce, na której wyrósł? I doszło mi słowo Pana tej treści. Mówże do domu przekory. Czy nie wiecie, co to znaczy? Mów. Oto król babiloński przybył do Jeruzalemu, zabrał jego króla i jego książąt i zaprowadził ich z sobą do Babilonu. Potem wziął jednego z rodziny królewskiej, zawarł z nim przymierze i zobowiązał przysięgą, lecz możnych kraju zabrał z sobą, aby władza królewska była poniżona bez możliwości podźwignięcia się, a on dochował swojego przymierza i ostał się. Lecz on zbuntował się przeciwko niemu, wysyłając swoich posłów do Egiptu, aby mu dano konie i liczne wojsko. Czy mu się to uda? Czy uratuje się ten, który tak uczynił? Zerwał przymierze i miałby wyjść cało? Jak on żyw, mówi Wszechmocny Pan, w miejscu zamieszkania króla, który go uczynił królem, a któremu nie dochował przysięgi, z którym zerwał przymierze, że w Babilonie umrze. Nie pomoże mu Faraon wielkim wojskiem i licznymi zastępami w wojnie, gdy sypie się wały i wznosi wieże oblężnicze, aby zniszczyć wiele istnień ludzkich. zlekceważył przysięgę, zrywając przymierze. I mimo, że dał na to swoją rękę, uczynił to wszystko, nie wyjdzie więc cało. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, jak on żyw, przysięgę wobec mnie złożoną, którą wzgardził, i przymierze ze mną, które zerwał, włożę na jego głowę. I rozciągnę na niego moją sieć, i złapię się w moje sidła, i zaprowadzę go do Babilonu, i tam się z nim rozprawię z powodu jego wiarołomstwa, którego się wobec mnie dopuścił. I wszyscy wybrani ze wszystkich jego chówców padną od miecza, a pozostali będą rozproszeni na wszystkie wiatry, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem. Tak mówi Wszechmocny Pan. To ja wezmę z wierzchołka wysokiego cedru, z najwyższych jego gałązek, delikatną różdżkę i zasadzę na wysokiej i wyniosłej górze. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę i wypuści pędy i wyda owoce i stanie się cedrem potężnym i będzie pod nim mieszkać wszelkie ptactwo i w cieniu jego gałęzi zamieszka wszystko, co ma skrzydła. I poznają wszystkie drzewa polne, że ja, Pan, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie. Że ususzyłem drzewo świeże, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię. Przeczytałem cały rozdział, bo wart jest przeczytania. Rzadko chyba czytany. Nie chcę robić analizy tego rozdziału. Chcę powiedzieć o tych wersetach, które mnie dotknęły i które wziąłem do siebie. Do czasów dzisiejszych, do dzisiejszego chrześcijaństwa, aby jakąś naukę wyciągnąć dla siebie, abyście i wy mogli gdzieś w swoim sercu poszukać czy jesteśmy bliscy, czy dalecy tej gałązce. Te początkowe wersety. Zwłaszcza 7 wiersz. Dotknął się mnie bardzo osobiście do mojego życia. A oto ów krzew winny zwrócił swoje korzenie ku niemu, ku temu drugiemu, większemu orłu. I do niego wyciągnął swoje gałązki, aby mu dać, bo to w tym kontekście chyba jest. Zwrócił swoje korzenie ku niemu i do niego wyciągnął swoje gałązki, aby mu dać więcej wody niż grządka, na której był zasadzony. A był przecież zasadzony na dobrej ziemi, nad obfitymi wodami, aby móc wypuścić gałązki, wydawać owoc i być szlachetnym krzewem winnym. Kiedy kilka dni temu tak trafiłem na ten rozdział, czytałem go i tak dotknął, żeby się nad nim zatrzymać. Nawet nie miałem takich skłonności, aby przeprowadzać analizy Babilon, Egipt, Izrael. Tak sobie pomyślałem. Przychodziły mi wersety, inne wersety, większość z Nowego Testamentu. A później i ze Starego. W Chrystusie mamy dane wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. A był przecież zasadzony na dobrej ziemi, nad obfitymi wodami, aby móc wypuścić gałązki i wydawać owoc i być szlachetnym krzewem winnym. Każdy z nas jest zasadzony na takiej glebie. Mamy w Chrystusie wszystko, co nam jest potrzebne. Ale zewsząd są te orły, które wydają się większe, lepsze. I czy do Niego nie wyciągamy swoich gałązek, oczekując, że da nam więcej niż może dać nam Chrystus. Bo na przeciwwagę wersetu w Chrystusie mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tak jeszcze rozważając po południu, przypomniał mi się fragment z Ozeasza: Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Mamy wszystko. Na cóż nam jeszcze bałwany? Dlaczego, będąc zasadzeni, obdarowani przez Boga, tym wszystkim, co nam jest potrzebne, chcemy coś więcej? Tak sobie pomyślałem, że z lenistwa, z duchowego lenistwa, ponieważ życie duchowe polega na pomnażaniu tego, co się otrzymało. Pomnażaniu talentów, obracaniu nimi. Jeśli w Chrystusie mamy darowane wszystko, to też nie możemy się na tym zatrzymać. Mamy to pomnażać. Najlepiej, co pomnażać, to najlepiej w liście Piotra. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością, cierpliwością. Mamy pracować, mamy wszystko i mamy tym pracować. A jeśli nam się nie chce pracować, chcemy, żeby było widać, żeby z zewnątrz wszyscy widzieli, że nam przybywa. To się robią takie różne dodatki do życia chrześcijańskiego. Ja nie mówię, że koniecznie z tego świata, aczkolwiek jest to nie od Boga. Dokładanie różnych warunków, wypełnianie ich, co prowadzi właśnie do takiego bałwochwalstwa, a jeśli już nie do wielkiego bałwochwalstwa, to do takich różnych bałwanów. A już Bóg mówił poprzez proroka Ezechiela i to, co wiemy, że mamy darowane wszystko, że nie musimy nic więcej szukać. A to, aby mieć więcej owoców, więcej radości w życiu swoim, polega na tym, aby pomnażać to, co otrzymaliśmy od Boga. Nie dodawać niczego z zewnątrz. Nie szukać czegoś, co jest... Nie wyciągać rączek, jak tu jest ładnie napisane, gałązek, rączek. To ja mówię rączek, napisane jest gałązek. A oto ów krzew winny zwrócił swoje korzenie ku niemu, temu innemu orłu, i do niego wyciągnął swoje gałązki, aby dać mu więcej wody niż grządka, na której był zasadzony, a był przecież zasadzony na dobrej ziemi, nad obfitymi wodami. Pamiętajmy, gdzie jesteśmy zasadzeni, z jakiego źródła czerpiemy i jeśli nas to nudzi po jakimś czasie, to znaczy, że nie pomnażamy. Kiedy Słowo Boże mówi o owocach, to nie mówi o różnorodności owoców, bo owoc ducha jest jeden. I na niego składają się te rzeczy dobre. Kiedy jest używana liczba mnoga, owoce ducha, to zawsze odbieram to, że jest to nie różnorodność, ale mnogość w ilości. Jeśli mówimy o... Jeśli mówi, ogrodnik mówił, że ja mam dużo owoców, to powinniśmy jako chrześcijanie wiedzieć, że ma dużo jabłek. Nie, że ma i jabłka, i śliwki, i gruszki, i morele, i brzoskwinie. Jeśli owocem jest jabłko, to dużo owoców to jest dużo jabłek. I niech Bóg nas w tym wszystkim oświeca, żebyśmy nie szukali, nie wyciągali rąk do tego, aby mieć bałwany, bo naszym zajęciem jest pomnażanie. Ja może przeczytam, to jest Piotra. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni. Widzicie, kiedy je pomnażamy, sprawia to, że nie będziemy bezczynni, czyli dalej będziemy pomnażać. Będziemy wzrastać i tego wzrostu potrzebujemy, abyśmy się czuli tak jak w tych pieśniach, pełnowartościową oblubienicą. Amen. Chwała Panu Bogu. Też przeczytam kilka fragmentów dłuższych. A takim pierwszym podstawowym będzie Księga Psalmów, 48 psalm. Pieśń, psalm synów Koracha. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na swej górze świętej. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, góra Syjon. Na krańcach północnych miasto Króla Wielkiego. Bóg w pałacach jego okazał się jak warowny gród. Bo oto królowie zgromadzili się, wyruszyli razem, lecz gdy ujrzeli, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli. Ogarnęło ich tam drżenie, ból taki jak kobietę rodzącą. Pod muchem wiatru wschodniego rozbijasz okręty Tarszysz. Cośmy usłyszeli, cośmy zobaczyli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego. Bóg je utwierdzi na wieki, Sela. Rozważamy, Boże, łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej. Jak imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Niech się raduje góra Syjon, niech się weselą córki judzkie z powodu sądów Twoich. Okrążcie Syjon i obejdźcie go, policzcie jego wieżyce, zwróćcie uwagę na jego wały, przejdźcie się po pałacach jego, abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu, że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. Piękne słowa, to ostatnie zdanie piękne. On nas prowadzi poza śmierć. Jest jeden tylko, który może poprowadzić poza śmierć. Bóg. Jak ktoś nie ma Boga, to boi się śmierci, bo nie wie, gdzie pójdzie, bo nie wie, co będzie za nim, tam, za tą śmiercią. Nie wie, że ktoś z nim będzie, nie ma zapewnienia. A ci, którzy wierzą w Boga, wiedzą, że On nas prowadzi poza śmierć. Coraz częściej mam takie przemyślenia dziwne, może jeszcze dla niektórych z was, że to będzie bardzo ciekawe dla nas. Kiedy przyjdzie nam przekroczyć tą granicę. Dla rodziny tak, tragedia, smutek, łzy, płacz. Ale dla tych, którzy są z Bogiem, przejść przez taką zasłonę, za którą nikt z ludzi nie przeszedł, z żywych. A jeśli ten Bóg przeprowadza nas poza śmierć, to jak to może być? No, to jak to może być? Ale tak. Bardzo bogaty psalm i bardzo wiele takich wspaniałych słów tutaj jest i myśli. Jak czytam Słowo Boże, to nie wiem jak wy, to ja to tak, takie sygnały swoje sygnały odbieram, swojego Waldka, tego starego Waldka i tego nowego, który też się może dziwić, bo jeszcze nie do końca wie, co jest dobre. I tak czytam 12 wiersz. Niech się raduje góra Syjon, niech się weselą córki judzkie, a więc rozumie, że to nie tylko góra Syjon ma się radować i córki judzkie, tylko ja też, bo ja jestem z tego samego pnia. Więc też mam się radować, ale z powodu sądów twoich. I taka, wiem, taka lampka ostrzegawcza czerwona. Co? Z powodu sądów Bożych? Masz się radować z powodu sądów Bożych? Takie surowe, takie bezwzględne, takie sprawiedliwe. No tak, ale znamy te sądy Boże nad Izraelem i jej kochane. Radować się? Z powodu sądów Bożych? Czy mam się radować z powodu sądów Bożych? I tak chwilę pomyślałem o tym, dlaczego się mam radować. I przyszła mi taka myśl, to poczytaj o tych sądach Bożych. To będziesz wiedział, z czego się radować. I znalazłem parę takich fragmentów. Pierwszy, jak chcecie, to otwórzcie. Dwa fragmenty chcę przeczytać. Z trzeciej Mojżeszowej, 19 rozdziału. Taki dłuższy fragment, znaczy takich kilkanaście wierszy, dlatego że warto to przeczytać, bo to jest, no to widać tam no, taką mądrość Bożą i to, co w naszym życiu powinno, co jest nam nie obce wcale, dotyczy rzeczy, które są dookoła nas. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, od 9 wiersza do 18. A gdyby, to są sądy Boże. Boże prawo inaczej. A gdy będziecie rządzić zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Rozumiemy dlaczego, tak? Kiedyś kto to tam zbierał? Wdowy, sieroty, głodni, tak. Kiedyś, jak to miała na imię? Rut na polu Boaza, tak? Chodziła właśnie po to, bo nie miała, że powiem, żadnego zaopatrzenia, źródła. Bóg mówi, nie będziesz do samego skraju pola zszedł i nie będziesz zbierał tego, co spadnie, co wypadnie żniwiarzom, tym, którzy wiążą snopki i tak dalej. Nie będziesz grabił tego. Zostaw to. I do tego miał prawo później iść każdy, kto miał potrzebę i zbierać za darmo. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je. Już teraz tak, jakby ktoś by pomyślał, no coś chyba kombinujesz. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim. I czy to nie jest piękne? Czy nie widać tej dobroci Bożej? A co można by było powiedzieć? Wszyscy mogli powiedzieć, a co mnie przybysz obchodzi? Panie Boże, mają swoich bogów, mają swoje... Co mnie przybysz obchodzi? No tam swojemu jeszcze tak, ale co mnie... A Pan Bóg mówi, nie, nie. Biednemu, ubogiemu i przybyszowi.
A przecież przybysz to nie był Izrael, to byli poganie. A Bóg o nich dba. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywać jeden drugiego. To dzieci niech posłuchają dobrze, bo to najczęściej dzieci się zapierają. Byłeś tam? Zrobiłeś to? Nie. Ola, jest Ola tutaj? Czy śpi? A jest Ola, jest Estera? Jest Estera? Nie ma Estery. Misia śpi. Ale w takim wieku dzieci się najczęściej zapierają. Nie, 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 nie. Wiem, że byli, ale nie, nie. Ale może i starsi się zapierają. Nie daj tego Boże. Nie będziecie kradli, nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Dobre sądy? Bardzo dobre sądy. Czy można chwalić Boga za nie? Oczywiście, że tak. Nie będziecie fałszywie przysięgali na imię moje i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Zobaczcie, jakie to jest na dzisiejszy czas. Ileż ludzi nie dostaje za pracę wynagrodzenia. Ileż ludzi jest oszukanych nawet na tym bogatym zachodzie. Idą, pracują cały miesiąc, a właściciel, czy ten, który się z nimi umawiał, że będzie im płacił, mówi, dam ci tylko połowę tego, bo źle pracowałeś, według mnie. Nie mówił tego im, gdy pracowali źle, bo pracowali nie źle, tylko dobrze. Ale później mówi, nie podobała mi się wasza praca. Taki brat tutaj jeden był kiedyś, pamiętam, z Londynu. I opowiadał mi, jak jego kiwano tam, jak go kiwali wszyscy. To jest nagminne dzisiaj. A Bóg mówi, nawet na noc nie będziesz zatrzymywał zapłaty. Jakie to piękne. To jest piękne. Boże sądy są piękne. A co w nocy? Po co w nocy? Bóg mówi, nawet na noc, wieczorem mu dasz. To ma być jego. Jaka sprawiedliwość. Chwalcie Pana Boga, wysławiajcie Go za sprawiedliwe sądy Jego. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego. Jam jest Pan. Nie będziesz czynić krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, czyli no biedny to mu tam odpuszczę. No, ach, niech tam, ukradł. Ale biedny tam ukradł, no. Nie będziesz mu dawał pierwszeństwa, forów. Ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Jakie piękne, naprawdę piękne. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego. I nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego. Jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Nie będziesz chował nienawiści. No co z nim zrobić w takim razie? Pozbyć się. Odpuścić, nie? Jakie to piękne. A więc jeśli ktoś chowa, bo nienawiść się chowa, tak, do bliźniego swego, to już możemy powiedzieć, to już jest i w zboże, tak może być. Masz nieprzebaczenie w swoim sercu, więc się z nim nie obnosisz raczej. Bo to jest niekulturalne, takie w chrześcijańskiej kulturze. Ale jak masz złość, jak masz nieprzebaczenie do bliźniego, to nie możesz się z nim, powiem, obnażać i afiszować, to co robisz? Chowasz. W sercu głęboko chowasz. Jak tutaj w sercu schowasz, to nawet za 5 lat, jak tam otworzysz, nienawiść dalej siedzi. Jej, kochany, 5 lat minęło, a ty nie możesz zapomnieć krzywdy. Bóg mówi, że jeśli nie odpuścisz swojemu bliźniemu, to i Bóg tobie nie odpuści. Ilu, wyobrażacie sobie, ilu ludzi będzie zawiedzionych, będzie przerażonych, bo okaże się, że ich grzechy są nieodpuszczone. Jak to? Modliłem się do Boga. Co się modliłeś? Pan Bóg powiedział, odpuszczajcie. Odpuść nam nasze winy, się modliłeś też codziennie może. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I to jest. Sami sobie sąd, powiem, wtedy wydajemy. A więc nie będziesz chował w sercu, więc jeśli nie mogę się z nim afiszować i nie mogę jej chować, to co mam z nią zrobić? Tylko pozbyć się jej. Jakie to dobre, jakie to logiczne, nie? Tylko pozbyć się nienawiści do brata swego. Dalej, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. To jest nowotestamentowe przykazanie. Napominaj brata swego, jeśli widzisz go w grzechu. Będziesz gorliwie napominał brata swego, bliźniego swego, a tym powiem bliźniego, a tym bardziej brata, tak? O tak to powiem. Bo bliźni to nie tylko brat. Nie? Bliźni to każdy. Kto jest bliźnim moim, nie? No i ten, kto tam był dla tego Żyda, kto tam był? Absolutnie obcy, Samarytanin. Absolutnie obcy. Najbardziej obcy z tych trzech. Całkowicie obcy z tych trzech. Kapłan. Ten był bliźnim. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu. O, a to do zboru. Jesteśmy synami tego samego ludu, tak? Nie będziesz chował urazy. To też to jest takie pokrewne z tym nienawiść do bliźniego swego, do brata swego. Nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Stary Testament czytamy, a słyszymy słowa Jezusa. Jak siebie samego, jam jest Pan. I z drugiej Mojżeszowej, o sądach Bożych. Dlaczego mamy dziękować Bogu za sądy? Druga Mojżeszowa, też przeczytajmy. Tak dla przypomnienia. Tak jak Mariusz mówi, rzadko ten rozdział czytany, tak, a te też bardzo rzadko czytane. 22 rozdział drugiej Mojżeszowej i 21 do 27, tak, tylko dotyczące takich właśnie choćby takich społecznych rzeczy. Druga Mojżeszowa, 22 rozdział, 21 do 27. Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. Na pewno wysłucham ich wołania. I wybuchnę gniewem, i pozabijam was mieczem, i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Dlatego, kiedy czytamy to podobieństwo, kiedy Pan Jezus mówi ten przykład o tej wdowie, która chodziła i nachodziła tego...
Sędziego.
Proszę?
Sędziego.
Słuchajcie, co on powie. Ona nachodziła go. Ona miała prawo do tego, wiedziała, że ma prawo do tego. Ujmij się krzywdy mojej. Krzywdy mojej. To jest dokładnie wynika z tego tutaj fragmentu. Jeśli będziesz je uciskał, a one będą wołać do mnie, na pewno ich wysłucham. Dlatego ten powiem, sędzia nie wściekł się i powiedział, co ty masz, co mnie to... On wiedział, że jest odpowiedzialny. On wiedział, że Bóg go pociągnie do odpowiedzialności. On nie mógł powiedzieć jej, nic mnie to nie interesuje i nie będę za ciebie odpowiadał, to nie moja rzecz. Nie, nie, on wiedział, bo Bóg powiedział, nie tak będzie. Bo gdy będą wołać do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem. I pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego, ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz. Nie ściągajcie od niego odsetek. Mariusz niedawno mówił o tych rzeczach. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zobaczcie, w zastaw, czyli ty no, masz powód, nie masz pieniędzy, to daj mi płaszcz. Zwrócisz mu go przed zachodem słońca. A, to zastaw. Bo nieważniejsze są, nie są tak ważne twoje pieniądze, bo jest to jedyne jego okrycie, okrycie jego ciała, w czymże innym będzie spał. Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo ja jestem miłosierny. No, piękne sądy Boże, naprawdę niezwykłe, wspaniałe, jasne, klarowne, przede wszystkim sprawiedliwe. I dlatego niech się raduje góra Syjon, niech się weselą córki judzkie z powodu sądów twoich. Wiecie, dlaczego zapaliło mi się to czerwone światełko? Bo ja myślałem już o tym, o końcówce, o wyniku sądów Bożych. Te sądy, które przychodziły, kary, które przychodziły, to były już wynikiem sprawiedliwych sądów. Boże sądy są piękne. A jeśli ktoś łamie, to przychodzi, bo sprawiedliwość Boża jest sprawiedliwością i nie może pozostawić bez kary. Bóg nie może pozostawić bez kary tego, który na tą karę zasługuje. A więc później przychodziły te, i my to nazywamy sądy, o, sądy Boże, no, sądy Boże. To jest końcówka sądów Bożych. To jest wynik. Wyrok. Tak. Tego się trzeba bać, faktycznie. Ale tych sądów Bożych, tego, co jak Bóg myśli, jak Bóg troszczy się, jak Bóg patrzy na człowieka, to są piękne rzeczy. Piękne rzeczy. Fantastyczne rzeczy. Wspaniałe. Służące człowiekowi, jego dobru. Bracia i siostry, i za to Bóg powinien być uwielbiony i wysławiony. I powiem teraz, to, co Jezus mówi nam, to, co mówią apostołowie, to, co czytamy w listach, w Ewangeliach, to, co mówi, jak mamy być, jak mamy żyć, to nie są przykre rzeczy dla nas, nie są kłodami pod nasze nogi. To są wspaniałe Boże rzeczy, wspaniałe, za które trzeba dziękować Bogu. Dziękować Bogu i żyć tak, jak radzi nam Bóg. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, drugi wiersz, który chciałbym tak, bo też tak głęboko przemówił do mnie i tak rozradował mnie. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. Niesamowite. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. I naprawdę taką wielką radość mi to wniosło w serce. Jedyna rzecz, jedyny fakt, jedyny przypadek, jedyna część świata, powiem, że to, co żeśmy usłyszeli, możemy zobaczyć. Słyszymy rzeczy niesamowite. Rzeczy nieziemskie. I nie tylko skończy się na słuchaniu, ale zobaczyliśmy te rzeczy. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. I tak parę tylko przykładów. Usłyszeliśmy, że jest ktoś nieskończenie dobry. Pan Jezus. Nieskończenie dobry. Niezwykły w dobroci. Nie było takiego nigdy. Usłyszeliśmy. Kiedyś czytaliśmy jako dzieci nawet Ewangelię na szkółkach. Czytaliśmy o tych pięknych rzeczach. Taki dobry Jezus. i słyszeliśmy, może tylko jeszcze słyszeliśmy. A dzisiaj jesteś tym, który zobaczył to. Tak? Bo jak doznałeś tego w swoim sercu, że dobry jest Jezus, no to zobaczyłeś. Zobaczyliśmy to. Usłyszeliśmy, że grzesznik, na którym ciąży Boży wyrok, śmierć, któremu grozi piekło, może znaleźć łaskę. Jest łaska, gdzieś się pojawiła łaska. I mimo tego, że pojawiła się w kraju, o którym ja w mojej młodości nie mogłem nawet marzyć, nie bardzo może wiedziałem gdzie, zanim do szkoły nie poszedłem, a już na pewno tam pojechać, żeby szukać łaski. A tutaj w Pułczynie znalazłem łaskę. Zobaczyłem łaskę. Czy to nie piękne? Czy to nie naprawdę fantastyczne? Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. Usłyszeliśmy, że można znaleźć niezwykłą miłość, niezrozumiałą, niepojętą miłość. I dzisiejsze świadectwo Halinki. I znaleźliśmy miłość. Chwała Panu Bogu. Nagle widzisz w swoim sercu, że jest miłość, której kiedyś nawet nie miałeś o niej pojęcia. A już gdyby ci powiedzieli, że tak trzeba miłować, to byś powiedział, nie, niemożliwe. Usłyszałeś, że jest miłość, Boża miłość, niesamowita, o której taki piękny jest psalm, fragment w Słowie Bożym, 13 rozdział Listu do Koryntian 1. Usłyszałeś, że jest miłość, miłość, która nigdy nie zawodzi, miłość, która nie zdradza, miłość, która jest ufna, miłość, która jest dobra. No, usłyszałeś wieść o miłości, ale też zobaczyłeś. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. Usłyszałeś, że jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój, który jest w sercu, nawet gdy burze przychodzą. Które tak naprawdę powinny zabrać wszystko i zmieść wszystko, a już pokój na pewno. Usłyszeliśmy, że jest taki pokój od Boga. I jakie to piękne, kiedy zobaczyliśmy ten pokój. Kiedy go mamy w sercu. Usłyszeliśmy, że jest radość, o której Marta mówiła. I widzimy tą radość. I ją mamy. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy. Jak to dobrze zaufać, co? Jak to dobrze, żeśmy poszli w tym kierunku, w którym usłyszeliśmy. To było niemożliwe. To było nie dla ludzi tak naprawdę. To jest bajka. Takie głosy mogły tam być i były. Były takie wątpliwości, jak usłyszałeś. Jak to dobrze, żeśmy poszli za Jezusem, do Jezusa. I zobaczyliśmy. I tu zobaczyliśmy, już w naszym sercu. Usłyszeliśmy, że ktoś daje żywot wieczny za darmo. Żywot wieczny grzesznikowi za darmo. I zobaczyliśmy. Poszliśmy do Jezusa i zobaczyliśmy. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. I jeszcze jedno powiem, bo można byłoby mówić i mówić. Wolność. Usłyszeliśmy, że jest wolność, a to jest związane z tym. Usłyszeliśmy, że można zwyciężyć grzech, a to jest wolność. Nie być zależnym. Powiem, dobrze, wolność. Nie być zależnym od opinii ludzkich. Wolność. Nie być zależny o tym, że ci szef mówi, że cię zwolni. A ty masz wolność, bo ufasz Bogu. Nie, to nie załamuje twojego życia. Ojej, kończy się wszystko. Tragedia. Nie. Wolność od opinii ludzkich, od sądów ludzkich. Wolność od grzechu. I zobaczyliśmy. Paweł mówił o tym w świadectwie swoim ostatnim tydzień temu. Słyszał o zwycięstwie, o wolności, to właśnie nawet powiedział, tak? Przytoczył ten wiersz. Do wolności jesteście powołani, tak? Dokładnie. Ten wiersz przytoczył Paweł, kiedy w swoim świadectwie mówił to. I zobaczył. I zobaczył wolność. Wiecie, to jest naprawdę niezwykłe życie z Chrystusem, z Panem. Tu na tej ziemi, a co dopiero jak tam pójdziemy? Co to będzie za szczęście, za radość? Co to będzie za chwała? A jako chwale to jeszcze jeden wiersz na koniec może. Jak imię Twoje Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Tam, gdzie jest objawiane imię Boże, to nie myśl, że tylko przykazania, zasady, to rób, tego nie rób, że i tak, oddaj to. Tam, gdzie imię Boże, tam i chwała Jego. Bracia i siostry, i tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia, walki, boju duchowego, walki z grzechem, ze swoim ja, krzyżowania swojego. Ja nie wyobrażam sobie bez chwały Bożej. Nikt by nie przeszedł takiego odcinka. Takiego odcinek specjalny jest w wyścigach. I to jest taki odcinek, gdzie jadą na złamanie karku, tak jak to by powiedzieć. Na złamanie karku. Tam się liczą sekundy. Ja, a więc na pełny gaz, to jest odcinek specjalny. To już tam już nie ma, powiem, żadnych już skrupułów, tak. I walka ta duchowa jest takim odcinkiem specjalnym, ciężkim, trudnym. To jest znój. On wymaga siły. On właśnie wymaga nieraz tej komory modlitewnej, wołania do Boga, wołania, prawie że w krzyk to przechodzi. Boże, Boże mój, zmiłuj się, Boże, daj mi zwycięstwo. To jest, wiecie, to by było, nikt by z nas nie przeszedł tego. Tam jest imię Boże, to imię Boże nas do tego, powiem, prowadza. To imię Boże, słyszymy o tym. Nikt by z nas nie przeszedł, gdyby nie to, że tam, gdzie imię Boże, tam i chwała Jego. My widzimy tą chwałę. I ona nam daje siły. I ona sprawia, ta chwała Boża, która naprawdę ogarnia nasze życie, nasze serce wypełnia. Boża chwała, nie nasza chwała, jeszcze raz powiem. Boża chwała, z niej się radujemy. Ona sprawia, że nie żałujemy boju, nie żałujemy łez, nie żałujemy, że tak powiem, krwi, którą przelaliśmy, trudów. Nie żałujemy, a po drugie, chcemy dalej iść. Nie zawahamy się. Gdyby nie było tej Bożej chwały, gdyby nie było tej nagrody, może byśmy się zawahali i wycofali. Może ci, którzy rezygnują w połowie drogi nieraz i mówimy dlaczego, może tak naprawdę nie zobaczyli chwały Bożej. A dlaczego nie zobaczyli? Powiem, to jest zagadką dla mnie. Nie umiem znaleźć odpowiedzi, bo wiem, że tam, gdzie imię Boże, tam i chwała Boża. Była tam. Była tam Boża chwała. Ktoś jej nie zobaczył. Nie wiem dlaczego. Na pewno nie z winy Boga, że zabrakło tam chwały Bożej. Że zabrakło tam nagrody. Że zabrakło tam Bożej łaski. Nie. Bo Bóg wzmacnia i Bóg posila. Każde zwycięstwo było z Bogiem. Bo bez Boga, jest napisane, nie zrobimy nawet kroku. Nie pokonamy najmniejszego wroga. Bez Boga. A jeśli pokonaliśmy najmniejszego, albo trochę większego, albo bardzo dużego, tam musiał być Bóg. A dlaczego nie dostrzegliśmy też chwały? Może oczy były zaślepione chwałą tego świata? Co to za chwała? Ale zalepia oczy. Jak ci ktoś takim gazem łzawiącym psiknie w oczy, to już nic nie widzisz, nie? Nic nie widzisz. I myślę, że diabeł, świat, jak człowiek patrzy na świat, to on naciska ten dezodorant z gazem łzawiącym. I już nie widzisz. Ale jeśli jest nasz wzrok zwrócony tylko na Jezusa, tylko na Niego, widzimy całą piękność Jezusa. Widzimy całą piękność tej drogi. Wielbimy Go za sądy Jego sprawiedliwe. Widzimy, że jest Boża chwała wszędzie tam, gdzie jest Jego imię głoszone. Jest Boża chwała. Niech Bogu będzie za to cześć i uwielbienie. Amen.